Witam wszystkich, nazywam się Maciej Grabek i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu poświęconego programowaniu na platformę Windows Phone 8. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zmianami na Marketplace z punktu widzenia dewelopera. Zanim zacznę, krótkie bio. Na co dzień pracuję w firmie Holte Software jako software inżynier. Prowadzę bloga pod adresem maciejgrabek.com. Jestem redaktorem naczelnym portalu kodguru.pl oraz posiadam tytuł Microsoft Most Valuable Professional w kategorii Windows Phone Development. Dzisiejszy odcinek podzieliłem na trzy części. Pierwsza z nich będzie poświęcona zmianom na dashboardzie, czyli na naszym panelu zarządzania. Druga obejmie zmiany w raportach, a tak naprawdę nowe raporty, które są dostępne w tym momencie na Marketplace. Trzecia z części będzie poświęcona nowym możliwościom zarabiania w ramach naszych aplikacji. Przejdźmy zatem do pierwszej części poświęconej panelowi zarządzania. Zmiana, która miała do tej pory miejsce, była to zmiana adresu internetowego, pod którym dostępny jest nasz panel zarządzania. Kiedyś był to adres createmsdn.com, natomiast w tym momencie poprawny adres to jest devwindowsphone.com. Oczywiście Microsoft wyszedł naprzeciw tej zmianie i pod wcześniejszym adresem widnieje witryna, która pozwala przenieść się na nowy adres. Jak widzimy na slajdzie, zawiera ona dwa elementy. Pierwszy z nich pozwala przejść do portalu dla programistów zajmujących się Windows Phone, natomiast drugi pozwala przejść do portalu dla programistów na platformę Xbox. Po zalogowaniu się do naszego portalu mamy do dyspozycji ekran startowy. Ekran startowy jest miejscem, które agreguje wszystkie najistotniejsze z naszego punktu widzenia informacje. Na samym początku widzimy informacje dotyczące wiadomości. Te wiadomości dotyczą m.in. naszego konta, jeżeli nie jest ono w pełni uzupełnione, na przykład o informacje podatkowe, wówczas takie dane są wyświetlane w tym miejscu. Dodatkowo mamy listę aplikacji, które w tym momencie są certyfikowane lub są w trakcie dodawania do certyfikacji, jak na przykład aplikacja WP8 Webcast Test, która jeszcze nie została zgłoszona do procesu certyfikacji. Mamy tam również w przypadku produktów wewnątrz aplikacji listę tych produktów, które jeszcze również nie zostały zgłoszone. Drugim elementem jest element My Money. W nim widzimy informacje na temat ostatniej płatności, która spłynęła na nasze konto oraz informacje na temat daty, dla której te zebrane informacje są ważne. Płatności są nieco opóźnione, jeżeli chodzi o rozliczenia i na przykład w styczniu płatności są podliczane za listopad, więc takie opóźnienie musimy brać pod uwagę. Trzecia z części ekranu startowego jest poświęcona pewnym statystykom. Te statystyki to m.in. informacje na temat mikropłatności, o których będzie w dalszej części naszego webcastu. Mamy również informacje odnośnie pobrań aplikacji w zadanym okresie. Jak widzimy, ten okres to jest mniej więcej miesiąc od aktualnej daty i mamy na szybko informacje o tym, które z aplikacji są najczęściej pobierane. Jak widać na wykresie, kolorem fioletowym zaznaczone jest liczba pobrań dziennych, natomiast kolorem czarnym liczba pobrań całkowitych na cały czas korzystania z konta deweloperskiego. Trzecia zakładka w sekcji Highlights informuje nas na temat ilości błędów w naszych aplikacjach. Jako błędy rozumiem tutaj informacje dotyczące całkowitego zatrzymania działania aplikacji, czyli tak zwane crash. W przypadku tej aplikacji, którą widzicie na slajdzie, jest to poniekąd działanie zamierzone, ponieważ jest w tej aplikacji zaimplementowane pewne obejście pozwalające wyjść z aplikacji Silverlightowej poprzez zrzucenie błędu. Jak nie trudno się w związku z tym domyślić, im więcej błędów generuje ta aplikacja, tym częściej użytkownicy z niej korzystają. Równie ważnym, jeżeli nie ważniejszym fragmentem naszego panelu sterowania jest możliwość dodawania nowych aplikacji. Jeżeli znacie programowanie na Windows 8 i znacie wygląd pulpitu dostępnego dla programistów Windows 8, zauważycie wiele analogii pomiędzy tamtym i tymże pulpitem. Wcześniejszy proces publikowania aplikacji został rozbity na kilka etapów. Dzięki temu po każdym z tych etapów jesteśmy w stanie zapisać naszą pracę, zapisać nie wiem, na przykład informacje na temat tytułu aplikacji, podać kilka informacji na temat ceny, opisu, zapisać te zmiany, a następnie po jakimś czasie dopiero dodać faktyczną paczkę zawierającą naszą aplikację, czyli paczkę ZAP. Oczywiście istnieje również możliwość dodania pewnych opcjonalnych elementów. Jeżeli nasza aplikacja miałaby być oferowana w różnych cenach na różnych rynkach, wówczas musielibyśmy skorzystać z trzeciej opcji, czyli Market Selection and Custom Pricing. Pozwala ona ustalić różny próg cenowy dla poszczególnych krajów. W przypadku, gdy nasza aplikacja ma korzystać z map, wówczas musimy pobrać pewien token pozwalający nam na bezpłatne korzystanie z tychże map. Wracając jednak do pierwszego i drugiego kroku, warto zauważyć jedną zmianę, a mianowicie są to zmiany związane z dostępnymi wielkościami wyświetlaczy w naszych nowych urządzeniach opartych o system Windows Phone 8. Z racji na to, że mamy dostępne trzy podstawowe rozdzielczości, czyli 800x480, 1280x768 oraz 1280x720, musimy w przypadku wspierania tego typu rozdzielczości, czy też wszystkich trzech rozdzielczości, musimy dostarczyć odpowiednie screeny. Nie wystarczy już zrobienie screenów tylko i wyłącznie w jednej rozdzielczości, tej podstawowej. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli wspieramy więcej niż jedną rozdzielczość, wówczas musimy przygotować oddzielne pakiety screenów z wewnątrz naszej aplikacji. Podobnie rozdzielczość zmienił UpTile Icon, który wcześniej był wymagany jako obrazek w rozmiarze 200 pikseli na 200 pikseli. W tym momencie wielkość ta została zmieniona do 300 pikseli na 300 pikseli. Kolejny element, jaki został rozbudowany w panelu sterowania Marketplace, to są raporty. Jeżeli przejdziemy do sekcji raportów, zobaczymy możliwość uzyskania informacji dotyczących pobierania aplikacji, płatności wewnątrz naszych aplikacji, czyli in-app purchase, oraz szczegółów dotyczących błędów. We wcześniejszych wersjach panelu zarządzania te informacje były trudne do zdobycia. Można było częściowo, szczególnie w pierwszym przypadku, czyli informacji dotyczących rodzaju pobranej aplikacji, czy też to była bezpłatna w wersji trial czy płatnej, można było stosować różnego rodzaju makra do Excela. W tym momencie jest to wbudowane w panel raportu. W związku z tym, jeżeli przejdziemy do informacji na temat pobrań naszych aplikacji, mamy możliwość oczywiście standardowo wybrać aplikację, która nas interesuje, region, z którego ta aplikacja, w którym ta aplikacja została pobrana i zainstalowana, daty początkowa i końcowa, czyli zakres, który nas interesuje, ale przede wszystkim największą zmianą w tym raporcie jest możliwość przefiltrowania po rodzaju zakupu. Czyli mamy do dyspozycji informacje na temat, czy to był zakup bezpłatny, czyli aplikacje w wersji bezpłatnej, czyli free, wersje próbne, czyli wersje trial. Mamy do dyspozycji również informacje na temat bety oraz aplikacji płatnych. W zależności od tego, co nas interesuje, mamy możliwość bardzo szybkiego uzyskania dostępu do tych danych. Oczywiście Wszystkie te dane będą prezentowane nie tylko w kontekście tego przedziału, który nas interesuje, ale również dostaniemy informacje na temat skumulowanej wartości danych na danym raporcie. Drugim rodzajem raportu jest raport dotyczący mikropłatności. Mikropłatności, czyli in-app purchase, pojawi się jeszcze w ramach tego webcastu, natomiast teraz nadmieni, że na tym raporcie istnieje możliwość, analogicznie jak dla aplikacji, przefiltrowania danych dotyczących poszczególnych produktów w ramach konkretnych aplikacji. W związku z tym mamy do dyspozycji filtr po aplikacji. W ramach aplikacji możemy wybrać jeszcze konkretny produkt, który został do niej przypisany, oraz dodatkowo kraj czy region, w którym chcemy podejrzeć te informacje, oraz przedział czasowy. Trzecią zakładką, jaką możemy podejrzeć, jest informacja z błędami z naszej aplikacji. Tutaj wystarczy wybrać tylko i wyłącznie informację, która aplikacja nas interesuje. Można oczywiście zostawić filtr ustawiony na all, czyli wtedy wszystkie aplikacje będą brane pod uwagę w tym raporcie, oraz przedział czasowy. Raport ten jest o tyle istotny, że pozwala nam reagować na wszystkie błędy, których nie zauważyliśmy w ramach naszej aplikacji, które często są wywołane brakiem dostępu do internetu, jakimś szczególnym przypadkiem lub sekwencją użycia naszej aplikacji, i warto wtedy patrzeć na te raporty i z nich czerpać informacje na temat tego, co powinniśmy poprawić w ramach naszej aplikacji. Teraz przyszedł czas na rozwinięcie wcześniej wspomnianego in-app purchase, czyli mikropłatności. Jest to jeden ze sposobów, nowych sposobów, jeżeli chodzi o Windows Phone, na zarabianie w ramach naszych aplikacji. Chodzi tu o nie tylko zarabianie w postaci sprzedaży konkretnej aplikacji, ale możemy wprowadzić kolejne produkty w ramach naszej aplikacji, które użytkownik będzie mógł sobie wybrać, zakupić i z nich dalej skorzystać. Aby stworzyć taki produkt wewnętrzny naszej aplikacji, wystarczy wejść do informacji dotyczącej tej aplikacji. Mamy tam dostępne zakładki takie jak Lifecycle, Quick Stacks, Review, Pricing, Details oraz ta, która nas w tym kontekście interesuje, czyli Products. Zakładka ta pozwala nam na dodanie nowych produktów w ramach naszej aplikacji. Widzimy link Add in-app product, który pozwala nam na przejście do odpowiedniego panelu zarządzania. Podobnie jak w przypadku dodawania nowej aplikacji, tak i tutaj ekran jest bardzo podobny. Pozwala nam przede wszystkim zdefiniować pewne właściwości dotyczące produktu wewnętrznego w aplikacji. Dalej możemy go jeszcze opisać oraz zdefiniować, tak jak w przypadku aplikacji, różne ceny na różnych rynkach. Tutaj tak samo możemy opcjonalnie przedstawić różne wartościowanie dla różnych rynków. Aby stworzyć nowy produkt dla naszej aplikacji, oczywiście musimy podać jego nazwę, ale dodatkowo podajemy jego identyfikator. Jest to, tak na dobrą sprawę, co najmniej pięcioznakowy ciąg, który pozwala nam na unikalne rozróżnienie danego produktu w ramach tej poszczególnej aplikacji. Do czego to tak naprawdę będzie potrzebne z punktu widzenia programistycznego, z punktu widzenia kodu, dowiemy się w kolejnych webcastach. Tutaj pokażę, w jaki sposób możemy używać, w jaki sposób możemy tworzyć nowe produkty tylko i wyłącznie z poziomu panelu zarządzania. Trzecim parametrem, jaki musimy określić dla naszego produktu, jest jego typ. Istnieją dwa typy. Durable, czyli produkt, który użytkownik kupuje raz i jest on dostępny przez cały czas używania przez użytkownika naszej aplikacji. Jest również drugi rodzaj produktu, tak zwany consumable. Pozwala on na dokupowanie pewnych zużywalnych zasobów. W kontekście jakiejś gry możemy sobie wyobrazić, że użytkownik chce dokupić dodatkowe żetony do gry w pokera, tudzież chce dokupić kolejne bryłki złota, żeby móc coś zrobić w naszej małej grze RPG. Warto w związku z tym brać pod uwagę te dwa typy i w zależności od konkretnego scenariusza w naszej aplikacji można z nich skorzystać bez żadnego problemu. Czwartym parametrem, który nas interesuje, to jest to cena naszego produktu. Ta cena oczywiście może być ustalona na zero, wówczas każdy będzie mógł za darmo pobrać dany produkt, natomiast może to być również znacząca część ceny naszej aplikacji, tudzież aplikacja może być dostępna za darmo, natomiast wewnątrz naszej aplikacji te produkty będą możliwe do dokupienia, co pozwoli nam wygenerować zysk. Oczywiście po zapisaniu zmian w tym panelu istnieje możliwość przesłania całej aplikacji wraz z produktami do certyfikacji. Po pomyślnej certyfikacji dostaniemy odpowiednie informacje na maila i nasza aplikacja pojawi się na Marketplace. Na co warto zwrócić jeszcze uwagę w przypadku in-app purchase? Jest kilka scenariuszy związanych z tymi mikropłatnościami, które pozwalają zwiększyć przychody z takich operacji. Otóż przede wszystkim wiele z aplikacji bazujących na mikropłatnościach jest oferowane za darmo. W ramach nich istnieje możliwość przeprowadzenia pewnej ilości operacji przez pewien czas, możemy wykonywać te operacje, natomiast in-app purchase pozwala dokupić elementy, których nam brakuje, na przykład możliwość zapisu danych do chmury lub na jakiś serwer dedykowany. Istnieje możliwość korzystania przez następny okres czasu, w związku z tym możemy sobie wyobrazić mikropłatności jako sposób na rozwiązanie problemu abonamentu za użytkowanie naszych aplikacji. Co więcej, istnieje możliwość w przypadku gier na stworzenie gry, w której do osiągnięcia kolejnych, dalszych, coraz dalszych poziomów jest konieczne praktycznie skorzystanie z mikropłatności lub też, jeżeli ktoś się nie zdecyduje na te mikropłatności, wówczas ten czas gry będzie dużo, dużo dłuższy, co pozwala również zmotywować użytkowników do tego rodzaju zakupów. Jak widać na tych kilku prostych przykładach, mikropłatności stanowią dość znaczne polepszenie i poszerzenie możliwości zarobkowych dla naszych aplikacji, co daje dodatkowe możliwości rozwinięcia tych aplikacji pod kątem właśnie mikropłatności, które będą generowały dodatkowy zysk dla deweloperów. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku pokazałem Wam, w jaki sposób możemy zobaczyć zmiany, które zaszły w panelu sterowania, w panelu zarządzania naszym kontem deweloperskim. Pokazałem Wam nowe rodzaje raportów oraz sposób korzystania z nich oraz pokrótce omówiłem płatności w ramach naszej aplikacji, czyli in-app purchase, które zostaną dokładniej omówione z punktu widzenia kodu w jednym z kolejnych odcinków. Na zakończenie jeszcze kilka linków. Nowy adres dla panelu zarządzania naszym kontem deweloperskim, czyli devwindowsphone.com oraz adresy do portalu CodeGuru i mojego bloga, na których na pewno będziecie znajdować informacje na temat kolejnych odcinków dotyczących programowania na platformę Windows Phone 8. Tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków z naszej serii.